na przykład oczywiście w tym języku biblijnym, zaczyna nad nimi dominować, zaczyna je poznawać, ale w żadnym ze stworzeń mężczyzna nie znajduje kogoś na swoim poziomie, pomocy odpowiedniej dla siebie. I dlatego też Pan sprawił, że mężczyzna pochodzi się w głębokim śnie, gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce go zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. I teraz tutaj zasadnicze pytanie brzmi, co to znaczy ta pomoc? Bo nam się to może bardzo różnie kojarzyć. Nam się może kojarzyć z pierwszą pomocą. Nam to się może kojarzyć z pomocą domową. Tak, bardzo często tego rodzaju stereotypy funkcjonują nie tylko w starożytności, ale myślę w czasach współczesnych też. Pomoc nam się kojarzy z kimś, kto jest niżej, z kimś, kto usługuje. A co to znaczy ta pomoc w sensie rozumieniu biblijnym? Możemy zadać pytanie, o czym mógł pomyśleć Pan Bóg i też wyraził to autor natchniony. Otóż występuje tutaj to słowo pomoc, ezer, jest to hebrajskie słowo ezer. Ono występuje 21 razy w Biblii hebrajskiej. I co ciekawe, w większości tekstów jest to słowo odniesione do Boga. Mamy tutaj właśnie te teksty. Bóg pomaga człowiekowi, Bóg pomaga Izraelowi, wydobywa swój lud z udręki, ocala życie swojemu ludowi wtedy, kiedy jest zagrożony. Czyli jest to pomoc bardzo, bardzo szczególna. Można sobie oczywiście te teksty też przemedytować, czy przynajmniej przeczytać, zobaczyć. Księga Powtórzonego Prawa 33-26, Ozeasza 13-9, Psalm 23, 89-20, 121, 124, czy Księga Daniela 11-34. Ale żeby tutaj już się dłużej na tym nie zatrzymywać, możemy przejść do takich zasadniczych wniosków, które wynikają z tych tekstów. I sobie odpowiedzieć na to pytanie, o jaką pomoc tutaj chodzi? Więc po pierwsze, jest to pomoc typu osobowego. To nie jest pomoc materialna. To słowo ezer to nie jest pomoc materialna, to nie jest rzecz, ale to jest ktoś, kto pomaga. Po drugie, te sytuacje tutaj opisane są to sytuacje ekstremalnego niebezpieczeństwa, czyli naprawdę bardzo trudne. I po trzecie, ta pomoc jest koniecznością. Jeżeli tej pomocy się nie udzieli, osoba w zagrożeniu zginie. Przestanie istnieć, przestanie żyć. Czyli nie chodzi tutaj o ugotowanie obiadu, czy posprzątanie, wyniesienie śmieci, czy coś podobnego, ale chodzi tutaj o ocalenie życia. I dlatego też właśnie te teksty są związane z osobą samego Boga. Bóg jako pierwszy jest tym ezer. No i dlatego Bóg zapragnął mieć takiego kogoś, takiego ezer na ziemi. Tego, kto będzie działał w jego imieniu. I kolejne pytanie, na jakie niebezpieczeństwo jest skażany człowiek, jeżeli niebezpieczeństwo jest tak wielkie, tak bezgraniczne, tak ogromne, o jakie niebezpieczeństwo tutaj chodzi? Możemy zadać pytanie. Co zagraża na tym pierwszym etapie historii mężczyźnie że żyje w pełnej szczęśliwości, żyje w harmonii, nie ma jeszcze rzeczywistości grzechu? O jakim niebezpieczeństwie może tutaj być mowa? Od jakiego niebezpieczeństwa ma być ochroniony? O tym nam mówi sam kontekst, sam wcześniejsze wyrazy tego tekstu. i co słyszymy. Nie dobrze, żeby człowiek był sam. Tym niebezpieczeństwem, które tutaj staje wobec człowieka, jest samotność. To nie jest taka samotność z wyboru, bo Biblia też nam pokazuje takie piękne momenty, kiedy człowiek się oddala, idzie na miejsce pustynne, co czynili prorocy, wielcy mężowie Izraela, co czynił sam Jezus, po to, aby bardziej być z Bogiem i człowiekiem. Ale chodzi tutaj o samotność, która jest izolacją, która jest brakiem relacji. Także taka samotność, która w Biblii oznacza bycie odrzuconym, bycie daleka od źródła, od rzeki życia. I coś, co jest przeciwieństwem wspólnoty, dzielenia, płodności i błogosławieństwa. To jest też ważne też z tego względu, że człowiek zostaje stworzony przez wspólnotę osób. Oczywiście ta prawda jeszcze nie jest objawiona w Starym Testamencie. Niektórzy ojcowie, pisarze starochrześcijańscy, kiedy czytali w Księdze Rodzaju to stwierdzenie na liczbie mnogiej w języku hebrajskim, uczyńmy człowieka, że jest to taka, możemy powiedzieć, hebrajska liczba, mnoga namysłu, jakieś wyrażenia właśnie jakiegoś pragnienia, to widzieli już tutaj jakieś przebłyski właśnie trzech osób Trójcy Świętej, które wspólnie pragną podzielić się tą swoją miłością, tą miłością przepływającą pomiędzy nimi i pragną uczynić człowieka. I my jako ludzie posiadamy w sobie to ogromne pragnienie relacji, komunikacji, przekazywania dóbr tych duchowych, również tych na płaszczyźnie emocjonalnych. Potrzebujemy po prostu dzielić się sobą. I tutaj ta kobieta, która staje wobec mężczyzny, jest właśnie takim i znakiem obecności Boga przy mężczyźnie, i tą, która staje się właśnie tym ezer, tą pomocą daną mężczyźnie, mężczyzna też oczywiście jest dany kobiecie, aby poprzez swoją relacyjność, tkanie w relacji, razem zbliżali się do Boga. Też tutaj ważnym elementem jest rzeczywistość płodności oczywiście. Ten aspekt człowieka też jest bardzo istotny, kiedy mówimy o stworzeniu mężczyzny i kobiety, ponieważ ta pierwsza rzeczywistość, o której Bóg mówi, pierwsze przykazanie, jak mówią rabini, które Bóg dał człowiekowi, to jest właśnie to: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I tutaj na tej płaszczyźnie również mężczyzna i kobieta są komplementarni. Czyli właśnie dawać życie, przekazywać życie, uczestniczyć w hojności Boga. I w Biblii właśnie ta niepłodność to było coś bardzo podobnego do samotności. W tamtej kulturze niepłodność była rozumiana jako przekleństwo. Bardzo liczne teksty Starego Testamentu nam o tym mówią. Oczywiście my dziś tę płodność ludzką rozumiemy o wiele szerzej, bo my dajemy życie, możemy dawać życie, czy jesteśmy powołani wszyscy jako ludzie, kobiety, mężczyźni do dawania życia na bardzo różnych płaszczyznach, czy na tej płaszczyźnie naturalnej, fizycznej, też na płaszczyźnie duchowej, emocjonalnej, relacyjnej. No tak jesteśmy po prostu stworzeni, by przekazywać życie. I jeżeli tego życia nie przekazujemy, to właśnie wchodzimy w rzeczywistość śmierci, izolacji, samotności i po prostu nie przeżywamy w sposób pełny naszego człowieczeństwa. Nie jesteśmy tym, do czego Bóg nas powołał, w jakim celu nas stworzył. Ważne, to jest zawarte już w tej najstarszej antropologii Starego Testamentu, te rzeczywistości, te prawdy o człowieku, o mężczyźnie i o kobiecie są tak niesamowicie ważne. Też bardzo ważną kwestią jest tutaj, nie będę tego też dłużej omawiać, bo to nie jest też naszym przedmiotem naszego spotkania, ale zwróćmy uwagę sam sposób, w jaki ta kobieta jest stworzona. Oczywiście jest to wszystko napisane językiem symbolicznym. Całe pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju ma taki charakter, przez pewne symboliczne obrazy, metafory, dać odpowiedź na najbardziej zasadnicze pytania, które nurtują człowieka. Skąd myśmy się wzięli? Skąd się wziął ten świat? Dlaczego jest zło? Dlaczego te relacje międzyludzkie są tak bardzo złożone? Tutaj właśnie w tym drugim opisie stworzenia człowieka autor biblijny daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek jest mężczyzną i kobietą, dlaczego jest pomiędzy nimi tak silna więź, z czego ona wynika, właśnie wynika z zamysłu Bożego. I kolejna sprawa, właśnie ta łączność, ona wynika z tego, że kobieta jest stworzona z żebra mężczyzny. Oczywiście jest to też rzeczywistość symboliczna. Pierwszy ten moment, to uśpienie mężczyzny pokazuje nam sen, który w rozumieniu starożytnym też symbolizował śmierć. Sen i śmierć to były rzeczywistości elementy bardzo blisko znaczne. Mówi się sen śmierci, albo jeżeli ktoś umarł, to mówimy, że zasnął. Więc Adam niejako umiera, aby otworzyć się na relację. I to jest właśnie też jeden z ważnych elementów, żeby dogłębnie przyjąć drugiego człowieka. W jaki sposób też my umieramy sobie, zapominamy o sobie. I Pan wyciąga jego żebro, jego bok, dosłownie tutaj słowo, które jest użyte, oznacza zarówno żebro, jak i bok, i z tego żebra buduje kobietę. Jest tutaj bardzo wielka różnica pomiędzy stworzeniem mężczyzny i kobiety. Otóż mężczyzna jest ulepiony z kroku ziemi. Pan Bóg wtedy pełni rolę garncarza, lepi mężczyznę. Natomiast kobieta jest zbudowana, możemy powiedzieć jeszcze dokładnie skonstruowana. Jest to inne słowo, wskazujące na pracę bardzo misterną. To samo słowo używa się chociażby wtedy, kiedy artyści budują różne elementy świątyni jerozolimskiej czy Arkę Przymierza. Konstruują coś niesamowicie pięknego. I tutaj właśnie również ta kobieta jest w ten sposób zbudowana przez Boga, jakby też autor biblijny wskazuje na szczególność kobiety, tego ostatniego stworzenia, którzy mówią najbardziej doskonałego. To jest właśnie ten pierwotny zamysł Boga. I nie jest przypadkiem to, że kobieta jest właśnie zbudowana z innego materiału niż mężczyzna, jest zbudowana tak jakby z niego, z części niego, czyli to pokazuje, że jest mu bardzo bliska, że posiadają razem wspólną naturę, wspólną godność i są sobie równi. Więc to jest ten przekaz, który nam daje objawienie. I w takim razie rodzi się pytanie, czy Pismo Święte wobec tego wszystkiego dyskryminuje kobietę, czy też nie? Bo wobec tego pięknego, teologicznego obrazu my możemy sobie zadać też właśnie kolejne pytanie, czy w Piśmie Świętym znajdujemy równość pomiędzy mężczyzną i kobietą, czy też nie? I tutaj właśnie musimy przejść do tej drugiej rzeczywistości, a mianowicie do kwestii elementu kulturowego, obyczajowości starożytnego Bliskiego Wschodu. Nawet zobaczmy, kiedy czytamy Ewangelię i czytamy opis rozmnożenia chleba, to właśnie ewangelista Mateusz mówi, jedzących zaś było około 5000 mężczyzn, nie wliczając w to kobiet i dzieci. Czyli to już jest Nowy Testament i to zauważamy, że kobiety są tutaj związane z dziećmi. Ci, którzy byli wyliczeni, policzeni, to byli mężczyźni, natomiast kobieta jest gdzieś tutaj zupełnie na boku. No właśnie, możemy zadać pytanie, jak to było z tymi kobietami? jeszcze w biblijnym Izraelu, ponieważ nawet jeżeli zauważymy odmienne traktowanie kobiet przez Jezusa, to jednak na płaszczyźnie społecznej Nowy Testament pozostaje jeszcze właśnie w klimacie biblijnego Izraela. Może wchodzą tam oczywiście pewne elementy z kultury grecko-rzymskiej, ponieważ Kościół się zaczyna rozwijać, Ewangelia jest głoszona również poganom. W świecie grecko-rzymskim kobieta miała o wiele więcej praw niż w świecie semickim, to jednak tutaj zauważymy też w Nowym Testamencie różne takie stwierdzenia, określenia, czy obraz kobiety jako tej, która pełni tylko określone funkcje. I jak to wyglądało w biblijnym Izraelu? Kobieta całkowicie zależała od mężczyzny. Od początku do końca. Czyli jako dziecko zależała od ojca, który dbał, czuwał nad nią, żeby ją dobrze wydać za mąż. Potem oczywiście, jeżeli ojca zabrakło, to zależała od braci. Potem oczywiście od męża. A w końcu na starość od synów. Także była cały czas związana z mężczyzną. Zależała od niego, nie mogła nawet wypełnić czy złożyć jakichś ślubów i obietnic wobec Boga bez pozwolenia mężczyzny, który miał nad nią pieczę. Też na tej płaszczyźnie życia religijnego kobiety nie były zobowiązane ani do studiowania Tory, chociaż nawet to było zakazane kobietom. Niektórzy żydowscy rabini mówili, że lepiej by było, iżby Tora została spalona, niż by miała trafić w ręce kobiety. Kobiety zupełnie nie są do tego przeznaczone, aby studiować pismo. Także kobiety też nie były zobowiązane odbywać pielgrzymki. Oczywiście były pewne przepisy prawa przeznaczone szczególnie do kobiet, dotyczące czystości rytualnej, związanej z ich kobiecością, o czym jeszcze będziemy więcej mówić jutro, przy okazji naszej kobiety krwawiącej. Ale jeżeli chodzi właśnie o to życie religijne, o przestrzeganie prawa, o studiowanie, czy nawet pielgrzymki do Jerozolimy, czy nawet obecność w synagodze, nie była kobieta do tego zobowiązana. Oczywiście ona mogła wraz ze swoim mężem uczestniczyć w życiu religijnym, ale wcale nie musiała. Zbawienie kobiety zależało od jej męża. I moje drogie, po dzień dzisiejszy ortodoksyjny judaizmie czy islamie jest właśnie podobny. Zbawienie kobiety zależy od mężczyzny. Mężczyzna jest głową rodziny w tym rozumieniu religijnym i on organizuje całe życie religijne. Jak popatrzymy na rzeczywistość Kościoła, to stwierdzimy, że jest nieco inaczej, czy nawet w naszych rodzinach, to bardzo często, w większości przypadków jest tak, że to właśnie matka, kobieta jest nauczycielką wiary i ona na tę wiarę wskazuje i do Boga prowadzi. Bywa czasami inaczej, ale w większości przypadków jest właśnie tak. Z takich kwestii społecznych nie mogła też, czy politycznych, nie mogła ani świadczyć w sądzie, nikt nie brał pod uwagę jej świadectwa, nie mogła zeznawać, ani nawet nie mogła dziedziczyć, ani po ojcu, ani po mężu w większości przypadków. Więc naprawdę była bardzo zależna od swoich dzieci i w związku z tym bezdzietność było swoistym przekleństwem dla kobiety. Nie tylko w tym wymiarze jakimś religijnym, duchowym, ale w tym znaczeniu zupełnie praktycznym. Kobieta bez mężczyzny praktycznie nie funkcjonowała. Wyjątkiem oczywiście były kobiety bardzo bogate, kobiety z wysokich rodów. Troszeczkę tutaj to prawo do nich nie odnosiło się, one funkcjonowały nieco inaczej. I też możemy zapytać, jakie tutaj funkcje ta kobieta pełniła. Po pierwsze, była to żona i matka. Także w większości przypadków obrazów kobiecych w Starym Testamencie kobieta pełni taką funkcję, w niej się realizuje, całe jej życie niejako wiąże się z rzeczywistością małżeństwa i macierzyństwa. Z tym się wiązała oczywiście też kwestia chociażby listów rozwodowych, instytucji bardzo ważnej też i trudnej w judaizmie, bo taki list dawał jej możliwość zawarcia żony porzuconej kolejnego związku małżeńskiego, bo bez takiego jej życie było bardzo trudne. Jednak jako żona i matka kobieta zyskiwała też jakąś pozycję, czuła się dowartościowana, była też bardzo szanowana przez dzieci. To jest też ważne, że przekazanie szacunku dzieci wobec rodziców dotyczyło jednakowo ojca i matki. Że nie było tutaj akurat w tym przypadku żadnej różnicy. Dziecko było zobowiązane tak samo szanować ojca, jak i matkę. Na to liczne teksty biblijne nam wskazują. Były oczywiście też kobiety wpływowe, które odegrały bardzo ważną rolę w biblijnym Izraelu. Jeżeli patrzymy na początkową historię, to taki wielki wpływ na rozwój, na początki biblijnego Izraela miały matriarchinie, czyli Sara, czyli Rebeka, Rachela i Lea, matki biblijnego Izraela. One miały niejako wpływ nawet na swoich mężów, decydowały o wielu rzeczach. Później z czasem to wszystko zaczęło ulegać zmianie, szczególnie wtedy, kiedy nastało w Izraelu już prawo mojżeszowe, kobieta weszła ściśle właśnie w schemat wyznaczony przez to prawo. Natomiast gdzieś tam ponad tym prawem, czy zupełnie inaczej, dokonywało się, czy przebiegało życie właśnie kobiet wpływowych, bogatych, tych, które były królowymi, tych, które posiadały jakieś nadzwyczajne charyzmaty. Czyli możemy tutaj chociażby wymienić prorokinię czy sędzinę Deborę, która miała bardzo duży wpływ na mężczyzn również. Możemy tutaj zauważyć Rut, Batrzebę, która przyczynia się do tego, iż właśnie jej syn, który nie był pierworodnym, otrzymał dziedzictwo Królestwa Dawidowego. Prorokini Hulda, o której radzili się Izraelici, również królowie, czy też inne bohaterki, może bardziej też już mniej historyczne, bardziej wskazujące na pewną mądrość, pouczenie, tak jak Estera czy Judyta, też są pewnie takimi postaciami modelowymi, ale te postaci są jednostkami, są jakimiś takimi śladami bardzo pojedynczymi, są obecne, ale takich kobiet w biblijnym Izraelu było niewiele. Mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wzmiankę, która jest obecna w Biblii Hebrajskiej, a mianowicie kobieca symbolika, która wskazuje nam na rzeczywistość samego Boga. Oczywiście nasza Biblia, szczególnie Stary Testament, jest bardzo mocno androcentryczny, czyli się koncentruje na mężczyznach, co do tego nie ma wątpliwości, i Bóg jest przedstawiany w większości przypadków w rodzaju męskim, czyli jako władca, czyli jako wojownik, jako ojciec, ale mamy też teksty, które nam pokazują matczynę, kobiece oblicze Boga. Tego Boga, który rodzi swój lud, jak to mamy w Księdze Liczby w 11 rozdziale, czy właśnie w Księdze Izajasza 42:14, Bóg krzyczy tak, jak rodząca identyfikuje się z kobietą rodzącą, karmi swój lud tak, jak matka karmi niemowlę piersią, Izajasz 66:13. Troszczy się o swój lud bardziej niż najbardziej troskliwa matka. Nawet jeżeli twoja matka by zapomniała o tobie, matka by zapomniała o swoim niemowlęciu, prorok Izajasz w 49 rozdziale, ja nie zapomnę o tobie. Więc również to kobiece, Testamencie. W Nowym Testamencie ta postawa Jezusa wobec kobiet jest rewolucyjna. Nawet jeżeli Jezus nie miał wpływu na prawodawstwo ani izraelskie, ani rzymskie, nie mógł zmienić stosunków społecznych, to jednak przykładem swojego życia pokazał nam bardzo dużo. Już sam fakt wyeksponowania Matki Jezusa w Nowym Testamencie jest tutaj bardzo znaczący. Tutaj akurat możemy się odwołać czy do Ewangelii Łukasza. Ewangelista Łukasz w ogóle ma taki sposób pisania, iż łączy kobiety i mężczyzn w pary. Gdy przejrzymy całą strukturę Ewangelii Łukasza od samego początku, dzieło zbawienia nam się zaczyna od zwiastowania skierowanego zarówno do kobiety, jak i do mężczyzny. Mamy Zachariasza i mamy Maryję. I potem, tak jak przechodzimy przez całą narrację Ewangelii Łukasza, no to zobaczymy, że różnego rodzaju cuda, nauczanie Jezusa, przykłady, które Jezus daje, są skierowane i do mężczyzny, i do kobiety. Że przez to Ewangelista Łukasz chce nam pokazać, iż Ewangelia jest skierowana zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Także też zachęcam, możemy kiedyś sobie zrobić taką próbę i zobaczyć, przeczytać Ewangelię Łukasza od tej strony właśnie. Zobaczyć te pary mężczyzn i kobiet, do których jest skierowana Ewangelia, którzy doświadczają działania Jezusa. Oczywiście o Maryi nam bardzo też wyraźnie mówi Ewangelista Jan, ale wskazuje nam tutaj zupełnie inny aspekt. Nie mówi nam o niej jako o Matce Jezusa, ani jako przenosi postać Maryi z płaszczyzny, z relacji naturalnej, tej, która jest Matką, na płaszczyznę, możemy powiedzieć, współpracowniczki w dziele zbawienia. Maryja w Ewangelii Jana jest nazwana kobietą. Jest ukazana jako ta nowa Ewa, która współpracuje z nowym Adamem, czyli z Chrystusem w dziele zbawienia. Więc zostanie podniesiona o wiele wyżej. Oprócz Maryi są oczywiście uczennice różnego rodzaju, uczennice Jezusa opisane w Ewangeliach. Najwięcej o nich mówi też ewangelista Łukasz, bo on nam już mówi podczas ziemskiej działalności Jezusa w 8 rozdziale o tym, że obok grupy 12 są kobiety. Czyli tak jak Jezus miał uczniów, miał również swoje uczennice, co oczywiście było rzeczą nie do pomyślenia, żeby nauczyciel żydowski pouczał kobiety, było to czymś niesłychanym. Jezus tutaj przebił ten stereotyp i te kobiety były, a były to oczywiście te uzdrowione, dotknięte w jakiś sposób przez Jezusa, te, które doświadczyły Jego łaski. One szły za Nim, usługiwały Mu i pozostały Mu wierne aż do końca. Ewangelista Łukasz o nim wspomina kilkakrotnie. W Ewangelii Jana natomiast, jeżeli mówimy o uczennicach, czy o kobietach poza Maryją, są to kobiety liderki, tak to możemy określić. Są to kobiety, które w sposób bardzo aktywny współpracują w różnych rzeczywistościach dotyczących wiary, w rozpoznaniu Jezusa, w głoszeniu Jezusa, w przekazywaniu prawdy o zbawieniu. Bo oprócz Maryi mamy na przykład kobietę z Samarii, która staje się apostołką Samarytan. Mamy postać Marii i Marty. Marta poznaje prawdę o zmartwychwstaniu. I też ona jest w Ewangelii Janowej takim, możemy powiedzieć, żeńskim odpowiednikiem umiłowanego ucznia, właśnie Marta. Rozpoznaje te prawdy najważniejsze. Jest Maria namaszczająca Jezusa, przygotowująca Go do Bożego, czyli postawa Marty posiada tutaj taki walor profetyczny. Mamy oczywiście Marię Magdalenę, która tradycji wschodniej, też Ewangelii Jana, jest przede wszystkim apostołką apostołów, czyli tą, która poucza o zmartwychwstaniu, zanosi radosną wieść o zmartwychwstaniu. I mamy właśnie te kobiety, tak bardzo modelowe, silne, pozostawiające jakiś bardzo mocny ślad, jakieś znamie na kształtującym się kościele. To nie są postaci, które są w cieniu. To są liderki, to są osobowości. Natomiast my zadamy sobie pytanie o Ewangelię Marka. To nie jest Łukasz, to nie jest Jan, to nie jest nawet ewangelista Mateusz, gdzie mamy Ewangelię dzieciństwa i zmianki o Jezusie, ale to jest ewangelista Marek, który o Maryi mówi bardzo niewiele, zaledwie ją zmiankuje i ma też, tak na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, ma takie bardzo schematyczne podejście. Ta Ewangelia jest bardzo krótka, bardzo syntetyczna. Możemy sobie zadać pytanie, jak tutaj wyglądają te kobiety? Dlaczego właśnie te kobiety z Ewangelii Marka nas tak bardzo interesują? Czy są one jakoś szczególne? Otóż ewangelista Marek wymienia nam 13 kobiet. One funkcjonują tutaj w tej narracji jako takie aktywne podmioty, biorą udział w rozwoju całej akcji i wśród tych 13 5 posiada imię, a pozostałe są bezimienne. I te kobiety oczywiście możemy sobie jakoś bardzo też ciekawie pogrupować. Zobaczmy, pierwsza grupa, ona obejmuje 6 kobiet. One są określane jako te, które pełnią rolę drugoplanową w Ewangelii. Zaskakująco również w tej grupie jest właśnie Maryja. Ona pełni w Ewangelii Marka rolę drugoplanową. Ona, jak pamiętamy, dokładnie przychodzi do Jezusa wraz z jego krewnymi. Chcą z nim rozmawiać. Czyli imię Twoja matka czeka tutaj na dworze. Właśnie nam się pojawia w kontekście wyjaśnienia, czym są nowe relacje rodzinne w rozumieniu Ewangelii. Kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Ci, którzy pełnią wolę Ojca, ci są moją matką i moimi braćmi. Czyli tutaj w tym tekście Maryja bezpośrednio nie spotyka się z Jezusem. Jest właśnie postacią drugoplanową. Pokazuje nam to tutaj również właśnie ten głęboki wymiar relacji, która wiązała Maryję z Jezusem. Nie tylko z Jezusem łączyło ją, wiązało to macierzyństwo fizyczne, ale przede wszystkim macierzyństwo duchowe, to wypełnianie woli Ojca. I wtedy też, kiedy Jezus właśnie w 6 rozdziale przybywa też do Nazaretu, nie jest tam przyjęty, jest nam dany, jest określany jako ten, który jest synem Maryi. Też jest to taka zmiana zupełnie poboczna, drugoplanowa. Nie dochodzi do bezpośredniego spotkania Maryi z Jezusem. Jest ona tutaj tylko wzmiankowana. Kolejnymi kobietami drugoplanowymi, o których dzisiaj słyszałyśmy trochę, czy nawet dosyć sporo, jest Herodiada i jej córka. Są one, myślę, celowo wprowadzone przez ewangelistę Marka w tej narracji, żeby nam pokazać kontekst, w jaki sposób kobieta może funkcjonować. Ponieważ będziemy mówić o postaciach niezmiernie pozytywnych, modelowych, ewangelista Marek pokazuje nam również, że mogą istnieć zupełnie przeciwne przykłady. Kobiet, które wykorzystują swoją pozycję, wykorzystują swoje możliwości w tym celu, aby prowadzić do śmierci, aby uzyskać jakieś swoje cele. Przynajmniej tutaj w przypadku Herodiady chodziło o zachowanie swojej władzy, swojej pozycji przy Herodzie. A przez nauczanie Jana Chrzciciela ta pozycja była bardzo mocno zagrożona. Więc trzeba było pozbyć się proroka. Herodiada jest więc tutaj przykładem takiej kobiety wpływowej, właśnie jeżeli jeszcze weźmiemy tę konfigurację ze Starego Testamentu, która używa wszelkich sposobów, aby przeprowadzić swoje intrygi. Ale znów nie mamy tutaj powiązania bezpośredniego tych kobiet z Jezusem. Nie wiemy nawet, czy one o Jezusie słyszały. Herod na pewno słyszał, ale przyczyniają się do śmierci Jana Chrzciciela. Mamy teściową Piotra, która jest też kobietą drugoplanową. Wprawdzie spotyka się z Jezusem, to bardzo blisko. Będziemy też o nim słyszeć podczas niedzielnej Ewangelii, że zobaczmy, jak bardzo nam tutaj to spotkanie wpisuje się również w kontekst liturgiczny. Nie rozmawia z Jezusem, ale jest to pierwsza kobieta, którą Jezus spotyka w Ewangelii Marka. Jest to kobieta też w jakimś sensie modelowa. Dlaczego? Ponieważ Jezus ją uzdrawia, podnosi ją, jakby jest to słowo, które już zapowiada to, co się stanie z Jezusem na końcu Ewangelii, czyli ta kobieta tą swoją sytuacją zapowiada zmartwychwstanie Jezusa, a po drugie teściowa Piotra, nie zachęcana w żaden sposób, przyjmuje od razu postawę ucznia. Po co zaczyna robić? Zaczyna służyć. W dalszym ciągu narracji Ewangelii często słyszymy o tym, co Jezus przekazuje swoim uczniom. Bycie właśnie podobny do Jezusa, to znaczy służyć, to bycie chrześcijaninem, uczniem wyraża się w służbie, bo Syn Człowieczy też nie przyszedł po to, aby usłużono, lecz aby służyć. Jezus bardzo wiele o tym uczniom swoim mówił. Oni bardzo często zapominali i spierali się o pierwsze miejsca, o to, żeby właśnie raczej zaznaczyć mocno swoją władzę we wspólnocie, kto jest pierwszy, kto jest najważniejszy, a teściowa od razu właśnie rozpoczyna od służby. Oczywiście możemy też powiedzieć z drugiej strony, no, taka była pozycja ówczesnej kobiety. Tym się kobiety zajmowały w domach izraelskich, ale podkreślenie rzeczywistości przez ewangelistę pokazuje nam już rzeczywistość głębszą. Postawę ucznia Jezusa, ucznia, który służy. Ten, kto jest podniesiony przez Jezusa, doprowadzony do życia niejako, zaczyna służyć. To jest znak bycia uzdrowionym. Uzdrowionym nie tylko z choroby, ale uzdrowionym wewnętrznie. Córka Jajera, o której też sobie trochę wspomnimy jutro przy okazji naszej bohaterki, kobiety krwawiącej, ona też jest taką osobą jedynie wzmiankowaną. Tutaj najważniejszym bohaterem oczywiście w tym opowiadaniu jest Jajer i jego wiara, ale doświadcza jako też ta postać drugoplanowa mocy Jezusa. Kolejna drugoplanowa, już ostatnia, to służąca arcykapłana, która dyskutuje z Piotrem po pojmaniu Jezusa, rozpoznaje w Piotrze mieszkańca Galilei, tego, który mógł przynależeć do właśnie grupy 12, do uczniów Galilejczyka. Najprawdopodobniej zwróciło jej uwagę, co mogło zwrócić uwagę, jakiś inny strój Piotra, a potem, kiedy on się odezwał, zaczął mówić, usłyszała akcent galilejski. Galilejczycy nieco inaczej mówili po aramejsku, inaczej wymawiali samogłoski i pewne litery, szczególnie te gardłowe, można było usłyszeć różnicę. Tak jak my dzisiaj słyszymy kogoś z pewnych regionów Polski, od razu jesteś sobie w stanie uświadomić, ty stąd pochodzisz, ty jesteś stąd, ty jesteś z tego miejsca. Tak samo właśnie ta służąca arcykapłana. Ale też nie ma ona żadnego powiązania z Jezusem. Są to więc kobiety drugoplanowe. Potem pojawiają nam się kobiety uczennice i prezentacja odpowiada charakteryzacji męskich uczniów Jezusa. To są też te, o których mówił ewangelista Łukasz w 8 rozdziale. Natomiast w Ewangelii Marka one nam się pojawiają na końcu, dopiero pod krzyżem. są świadkami ukrzyżowania Jezusa i wtedy, kiedy Marek mówi o tym, że z daleka przypatrywały się kobiety, wspomina, iż towarzyszyły Jezusowi od samej Galilei, szły za nim. I potem są one również świadkami pustego grobu, czyli świadkami zmartwychwstania. Nie wiemy nic więcej o ich jakichś szczególnych zachowaniach. Wiemy skąd inąd o tym, iż Maria Magdalena została przez Jezusa uwolniona od 7 złych duchów. Natomiast nie wiemy, czym się charakteryzowały od strony duchowej, jakie były ich postawy. Od strony zewnętrznej widać, że były bardzo mocno związane z Jezusem i tak jak uczniowie, jak 12 i uczniowie wędrowały, szły za Jezusem z Galilei do Jerozolimy i były przy nim aż do końca. I mamy ostatnią grupę, ta nas najbardziej interesuje, już się zbliżamy powoli do samego naszego tematu. To są cztery kobiety, które są symbolami. Są to kobiety absolutnie modelowe, bo pokazują nam wzorcową wiarę, taką wiarę, jaką powinien mieć każdy uczeń Jezusa. Czy jest mężczyzną, czy jest kobietą. To jest ideał ucznia, uosobienie ideału ucznia i są to kobiety, które zostały zauważone i pochwalone przez Jezusa. Ich postawa wewnętrzna, ich wiara, ich możemy też powiedzieć niekonwencjonalność zachowania jest bardzo wyjątkowa. Biorąc pod uwagę cały wcześniejszy kontekst, o którym próbujemy sobie powiedzieć. Są to kobiety, które też doświadczają różnych trudności, ale te trudności stają się dla nich wyzwaniem, a nie zamknięciem. Czyli mamy właśnie kobietę cierpiącą na krwotok i syrofenicjankę, tym dwóm poświęcimy cały jutrzejszy dzień. Oraz mamy dwie kolejne, kobietę ubogą wdowę oraz kobietę namaszczającą Jezusa w Betanii. O tych dwóch ostatnich nie będziemy sobie mówić, dlatego chciałabym o nich powiedzieć dwa słowa. Też może to nas poprowadzić do jakiejś dalszej sesji, bo one też się tak łączą, te cztery kobiety w pary. I w swych zachowaniach, postawach ta krwawiąca łączy się z syrofenicjanką, a uboga wdowa łączy się z tą namaszczającą Jezusa przed śmiercią. I te dwie ostatnie, czym są takie szczególne? Moi drogie, te dwie ostatnie kobiety, a mianowicie uboga wdowa i namaszczająca Jezusa, one są obrazem samego Jezusa. Tak jakby prefigurują, zapowiadają nam to, co uczyni Jezus. Zwróćmy uwagę, że obydwie dokonują pewnego gestu oddania. Uboga wdowa oddaje wszystko Bogu. Wszystko to, co posiada, całe swoje życie. To jest greckie słowo bios, które oznacza życie. A namaszczająca marnotrawi to, co ma najcenniejszego i najpiękniejszego. Tutaj ten pachnący olejek, drogocenny olejek symbolizuje coś, co jest najpiękniejsze, najdroższe. Czyli obydwie te kobiety w sposób milczący, bardzo skromny, dla kogoś może nawet niezauważony, bo żadna z nich nie wypowiada żadnego słowa przy okazji, mówię milczą, oddaje wszystko. I jest to profetyczny obraz tego, co uczyni sam Jezus podczas swojej męki i śmierci. On odda Ojcu całego siebie, całe swoje życie. Tak jak ta uboga wdowa te swoje ostatnie pieniądze. I odda Ojcu całe swoje piękno Syna, doskonałość, która nie zasłużyła na tak okrutną śmierć, na taką karę. Ta jego ofiara stanie się tą cudowną wonią miłą Ojcu. Że te dwie kobiety to figury Jezusa. pokazują właśnie to, co Jezus sam uczynił. Natomiast w jaki sposób te dwie kolejne zasłynęły i zasłużyły na bycie modelami, o tym będziemy słuchać jutro. I teraz ostatni już punkt naszego wprowadzenia, już najbardziej nas zbliżający do tego jutrzejszego słowa, a mianowicie nasz konkretny kontekst, Moi drodzy, tak zapraszam, jeżeli ktoś oczywiście jest w stanie to uczynić, można sobie przeczytać Ewangelię Marka od początku do 7 rozdziału, do tekstu o Syrofenicjance. Jeżeli też nam się to uda i jakoś też Duch nas w tym kierunku poprowadzi. Ale takim zasadniczym kontekstem będą te dwa rozdziały, bo one nam będą bardzo ciekawe rzeczy pokazywać. To nie jest przypadek, iż Marek mi stawia pewne opowiadania w tym, a nie innym miejscu. Kontekst jest niesamowicie ważny w czytaniu danych fragmentów. Wszystkie Ewangelie są głęboko przemyślane i kolejność tekstów, czy kontekst wcześniejszy, czy późniejszy, bardzo dużo nam mówi, o co w danym tekście chodzi. Spróbujmy więc przez chwilę przyjrzeć się temu kontekstowi. Co się dzieje w Ewangelii Marka w 5, 6 i 7 rozdziale? Dlaczego też od tego 5 zaczęłam tutaj? W związku z tym, że w 5 rozdziale Jezus po raz pierwszy udaje się na terytorium pogan. A ten nasz 7 rozdział, spotkanie Jezusa z Syrofenicjanką, to będzie kolejne przyjście Jezusa właśnie na te tereny, na ziemię pogańską. Więc najpierw w 5 rozdziale Jezus przybywa na drugą stronę jeziora, na ziemię Gerazyńczyków i tam uwalnia opętanego, który miał legion. Potem właśnie następuje uzdrowienie krwawiącej i wskrzeszenie córki Jaira. Potem Jezus przybywa do Nazaretu, gdzie nie jest przyjęty przez swoich. Wysyła 12. To jest też bardzo ciekawy obraz działania Jezusa tutaj widoczny. Zobaczmy, co robi Jezus, kiedy ponosi porażkę. W Nazarecie Jezus poniósł całkowitą porażkę. Taką apostolską, ewangelizacyjną. Nie mógł uczynić żadnych cudów z powodu niedowiarstwa. I co Jezus czyni w takiej sytuacji? Zupełnie się nie zniechęca, znajduje inny sposób działania. Posyła uczniów. Teraz wy idźcie w moim imieniu i działajcie. I co ciekawe, kiedy sobie przeczytamy ten tekst, zauważamy, iż oni byli dość skuteczni. Wykorzystywali moc Jezusa, uzdrawiali, wyrzucali złe duchy. Jest to niezwykły obraz. Pokazuje nam też pomysłowość Jezusa, jego te sposoby dostosowywania się do sytuacji, które spotyka. Potem właśnie ten fragment, o którym dziś słyszeliśmy. Herod słyszy o Jezusie. Też możemy zadać pytanie, w jaki sposób może wiązać się właśnie z tym wysłaniem 12. Jeżeli oni krążyli po całej Galilei, wiadomości były przekazywane, coraz więcej ludzi mogło słyszeć o niezwykłym proroku z Galilei, to ta wieść też dotarła na dwór Heroda Antypasa. I powiązał tę informację od razu z Janem Chrzcicielem. Właśnie to był taki żywy wyrzut sumienia w życiu Heroda. To było sumienie, które sam zabił. I tutaj właśnie ta wieść o Jezusie była dla niego taką kolejną szansą, z której niestety świadomie nie skorzystał. To słowo zbawienia mogło mu być podarowane. I kiedy dochodzi do trzeciego spotkania pomiędzy takiej wzmianki, tej szansy, jaka mogła stanąć przed Herodem, to się dzieje już podczas procesu Jezusa. Czytam o tym w Ewangelii Łukasza. Kiedy Jezus staje przed Herodem, milczy. Też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Bo kiedy człowiek odrzuca prawdę przez całe swoje życie, zabija swoje sumienie, w pewnym momencie ta prawda przez duże P może w jego życiu zamilknąć. Także jest to taka bardzo trudna i ważna lekcja. Też tak może się stać. Potem 12 wraca i następuje pierwsze rozmnożenie chleba. Jezus chodzi po jeziorze, uzdrawia liczne chorych w Genezaret. Potem jest taka przeciwna wstawka. Zupełnie się możemy zastanawiać, po co i w jakim celu. Też po kolei nam się to wszystko jutro już rozjaśni, dlaczego ten tekst, mówiący o tradycji starszych, o pewnych przepisach, czystości i nieczystości rytualnej, interpretacji przepisów. I potem następuje spotkanie Jezusa z Syrofenicjanką. I dlaczego też my mówimy o tym kontekście? Ponieważ możemy zwrócić uwagę po pierwsze na taką rzeczywistość, iż Jezus tutaj prowadzi działalność apostolską, ewangelizacyjną i to oczywiście wiąże się ze spotkaniami z różnymi ludźmi. Jezus spotykał różnych ludzi. I w związku z tym istnieją też, pojawiają się różne reakcje na osobę Jezusa. I to będzie też nasze zadanie na naszą modlitwę. Obejrzeć te reakcje, przyjrzeć się tym reakcjom na osobę Jezusa. My już możemy dzisiaj tak bardzo ogólnie ją scharakteryzować. Mieszkańcy Gerazy po uzdrowieniu opętanego odczuwają lęk wobec Jezusa. Mówią, odejdź z naszych granic. Nie jesteśmy gotowi, nie chcemy Cię przyjąć. Boją się stracić jeszcze więcej świń. Mogłybyśmy sobie tak tutaj zakładać. Tracą wielkie stado, a Jezus tutaj mógłby ich zbyt wielu rzeczy pozbawić. Zatem reakcją na ten wielki znak zwycięstwa Boga nad złym duchem jest lęk, jest niechęć. Jakby w kontraście pojawia nam się wiara kobiety chwalącej i wiara Jaira. I dalej znów niewiara mieszkańców Nazaretu. Ta ich reakcja znów wynika jeszcze z jakiejś innej postawy. Oni znają Jezusa. Wiedzą, kim On jest, znają Go od małego. I wszystko o Nim wiedzą. Cóż On nam może tutaj jeszcze powiedzieć? I następuje automatyczna blokada. Jezus nie może działać. Herod wykazuje ciekawość. Słyszy o proroku, o cudotwórcy. Zaciekawia się tym, ale ta ciekawość jest pozbawiona głębszej motywacji. Kiedy Jezus chodzi po jeziorze, po pierwszym rozmnożeniu chleba, przychodzi do uczniów, oni są pełni lęku i Marek stwierdza, że ich serca były zatwardziałe. Przeżywali lęk, niepewność, czyli widać tutaj, że brak im pełnego zaufania do Jezusa. Nie wierzą Mu, nie potrafią właściwie zinterpretować Jego znaków, Jego mocy. Potem znów pojawia się wiara mieszkańców Genezaret. To są takie anonimowe postacie, które przynoszą Jezusowi chorych. Znoszą do Jezusa wszelkich chorych. To są tacy statyści z Ewangelii. Nie wiemy zupełnie, kto to był, ale wykazywali się ogromną wiarą. Potem pojawia się schematyzm uczonych w piśmie i na samym końcu wiara Syrofenicjanki. Zobaczmy właśnie tę różnorodność tych postaw, tych reakcji na Jezusa. W większości przypadków w Ewangelii Marka zauważamy brak wiary odbiorców orędzia Jezusa, czy słabą wiarę, czy wątpliwości, czy swoiste zamknięcie. Nawet jeżeli przyjrzymy się bardziej z bliska uczniom Jezusa, oczywiście na samym początku z wielką radością i entuzjazmem porzucają wszystko, idą za Nim, ale z biegiem czasu ogarniają coraz większe wątpliwości, zadają sobie pytania, czy też próbuje kreować własną wizję Mesjasza i no, podlega już jakiemuś drugiemu procesowi kształtowania wiary, która przechodzi przez bardzo liczne kryzysy i upadki. Ale w większości przypadków w Ewangelii Marka mamy do czynienia właśnie z tym zamknięciem, niechęcią wobec Jezusa. I pojawiają nam się takie nieliczne przykłady właśnie postaci niezwykłych w swym zachowaniu, postawie. I ta niezwykłość zostaje zauważona przez samego Jezusa. I dlatego na tle tego całego kontekstu te postaci stają się takie modelowe, takie, stają się przykładami, konkretnymi wzorcami do naśladowania. I może też dlatego, że te postawy przeciwne, czy mieszkańców Gerazy, czy mieszkańców Nazaretu, czy Heroda, czy uczniów, czy uczonych, one to są też takie bardzo ciekawe. Możemy się im przyjrzeć z bliska i też zadać sobie pytanie, czy w tych postaciach odnajduję jakieś moje własne postawy. Czy raczej moja wiara już jest tak silna i tak stabilna jak kobiety krwawiącej czy syrofenicjanki. A może zauważam sobie coś z lęku uczniów, coś z obaw mieszkańców zarazy, coś z niepewności i zamknięcia uczniów czy mieszkańców Nazaretu. Może to też jest coś mojego, może zamykam Pana Boga w pewne schematy, tak jak uczeni w piśmie, którzy interpretowali prawo według swojego widzimisię, zatrzymywali się na literze prawa. To są właśnie takie bardzo konkretne odpowiedzi na osobę Jezusa, że nie jest to przypadkiem, iż ewangelista stawia przed nami taką mozaikę. Pojawia się Jezus, naucza, dokonuje wielkich dzieł, a ludzie reagują tak, jak reagują. I jest to taka prawda uniwersalna, która wskazuje nam właśnie prawdę naszego życia, że my też, tak jak ci bohaterowie Ewangelii, wędrujemy przez nasze życie, przechodzimy przez różne procesy dojrzewania, czasami właśnie też przez momenty zwątpienia, przez momenty lęku, jakiegoś zamknięcia, obaw, po to, aby ta wiara mogła dojrzeć. I dlatego właśnie też pojawiają się takie modelowe przykłady, takie przykłady tych kobiet, aby coś nam więcej pokazać, do czegoś nas tutaj popchnąć, dać nam też jakieś światło na naszą wędrówkę. Także zapraszam serdecznie do takiej porannej lektury, spotkania z Ewangelią Marka w tych wersetach 5-7. Jeżeli ktoś ma pragnienie i potrzebę, może sobie popatrzeć na te reakcje różnych bohaterów Ewangelii Marka od początku, od pierwszego rozdziału. Ale żeby nie zatrzymywać się tak dokładnie na każdym tekście, tylko zwrócić uwagę na reakcję. Wiara, niewiara, zamknięcie, przyjęcie. Jak reagują odbiorcy na postawę, czy na to, co Jezus naucza, to, co przynosi, do czego wzywa. I takie pytanie, czy coś z tego też jest dla mnie?